kolejny temat w naszej audycji. Nasz gość, pan dr Krzysztof Kawęcki, historyk, ale także, trzeba powiedzieć, warszawianin, który sprawami w Warszawie się interesuje, bo różne inicjatywy tam są podejmowane. Witam serdecznie, panie doktorze.
Witam serdecznie.
Dlaczego tą Warszawę tak wymieniam? No bo ta sytuacja, wiemy, że dzisiaj pani prezydent Warszawy, Gronkiewicz-Waltz, zadowolona, może powiedzieć szczęśliwa, że otrzymała poparcie, by odrzucić ideę referendum. To poparcie przez pana premiera i prezydenta zostało udzielone, a więc widzimy, że osoby, które odpowiadają za porządek konstytucyjny i legislacyjny w państwie, tego typu wypowiedzi, tego typu laurki dla swojej koleżanki partyjnej, tak to się ocenia, przedstawiają. Jakby pan to jeszcze oceniał, w jakim świetle, jeśli chodzi o Warszawę, tego typu deklaracje i decyzje, że nie pójdę na przykład do referendum, a akcja jest prowadzona, żeby pójść, żeby wykorzystać tą demokratyczną, prawda, procedurę?
Mamy niewątpliwie do czynienia z antyobywatelską akcją partii, która używa przecież w nazwie słowo obywatelska. Zaczęło się od wypowiedzi Donalda Tuska, premiera rządu, który powiedział: chcesz zmienić Hannę Gronkiewicz-Waltz, idź na referendum. Chcesz, żeby była dalej prezydentem, nie idź na referendum. A w minioną środę właśnie prezydent Komorowski w Telewizji Polskiej powiedział, że nie weźmie udziału w referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Więcej, Komorowski zakwestionował wręcz dotychczasowy model referendum, który jego zdaniem, jak się wyraził, przenosi wojnę partyjną na poziom samorządowy. To wypowiedź dość kuriozalna, nieprawdziwa. Komorowski zapowiedział też przygotowanie projektu ustawy, która na przykład ma wprowadzić takie rozwiązanie, że referendum z kwestii odwoływania prezydenta miasta będzie wiążące, jeśli frekwencja będzie co najmniej taka, jak podczas wyborów, czyli bardzo wysoka. Dotychczas referendum jest wiążące, przypomnijmy, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborach na prezydentów miast. No poza tym, rzeczywiście jak ostatnie dni jeszcze tutaj przynoszę informacje, Platforma Obywatelska próbuje nie dopuścić do referendum. Poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki złożył pismo do Państwowej Komisji Wyborczej, w którym kwestionuje sposób zbierania podpisów. Odnosi się na przykład do zbierania podpisów podczas różnych wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Należy podać wątpliwość, pisze poseł PO do PKW, możliwość swobodnego i świadomego podjęcia decyzji przez mieszkańców podpisujących wniosek w takich okolicznościach. No, dodajmy, że szkoda, że poseł nie widział, jak na przykład kibice warszawskiej Legii przed meczami, byłem tego świadkiem, chodzę na Łazienkowską, właśnie tam przed meczami świadomie i bardzo chętnie podpisywali wniosek o przeprowadzenie referendum. Ale to, co jest najbardziej bulwersujące, to fakt, że premier i prezydent apelują do obywateli tak naprawdę o rezygnację ze swoich praw. A dodatkowo prezydent realizuje partyjne interesiki Platformy Obywatelskiej. No, może też warto przypomnieć, że społeczny ruch Ratuj Maluchy zebrał ponad 500 000 podpisów z wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie obowiązku szkolnego 6-latków. To posłowie Platformy Obywatelskiej byli przeciwni przeprowadzeniu referendum. I tutaj dobrze, że przewodniczący Solidarności, pan Duda, wypowiedzi przed chwilą właśnie mówił, że kwestia referendum stanie się również obiektem zainteresowania i propozycji legislacyjnych ze strony Solidarności, bo jest to bardzo ważne. To jest kwestia no właśnie tej tak zwanej demokracji bezpośredniej, która przecież jest stosowana bardzo skutecznie w wielu krajach, że wspomnijmy Szwajcarię, Danię czy inne kraje.
No właśnie, to są te kraje, które jednokrotnie ktoś nam daje jako wzorce tutaj. No, myślę, że społeczeństwo to czuje, panie doktorze, że to jest kwestia no, tylko upodobań na takiej bazie partyjnej, bo gdyby prezydentem był ktokolwiek inny, inne byłyby decyzje, inne byłyby komentarze, byłoby pewnie namawianie, że jest szansa, żeby się sprawdzić, prawda, jako społeczeństwo dojrzałe, obywatelskie. Dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, jak to się zakończy, zważywszy, że no tutaj ten też fatalny, że tak powiem, szczyt, czy to fatalna data, która się łączy z piękną datą patriotyczną polską, Świętą Niepodległości, a tutaj szczyt, który został wcześniej zaplanowany, ale nie było żadnej reakcji rządzących czy premiera, który by mógł przecież tą datę przesunąć. Też to będzie, to mówimy, no niektórzy mówią bardzo wyraźnie, że to będzie, kto liczy, to nie będzie sytuacja taka, że będzie kaganiec założony dla tych, którzy będą chcieli wtedy patriotycznie świętować, maszerować, jak to ostatnio bywało, bo ktoś powie, że no, mogą być zamieszki, będą antyglobaliści czy alterglobaliści i to może zostać tutaj zawieszone czy jakoś okrojone, panie doktorze, bo tak. Wiemy, że tak jest z tymi pozwoleniami.
Tak, bardzo dobrze się wspomniał o tym tak zwanym szczycie klimatycznym, znów Warszawa i ze strony polskiej, ze strony polskiego rządu zrodziła się propozycja, by ten tak zwany szczyt odbył się w Warszawie i to właśnie 11 listopada. Rząd polski wysunął tę propozycję w grudniu 2012 roku, a więc zatem po kolejnej bardzo udanej manifestacji Marszu Niepodległości 11 listopada. No jest to oczywiście co najmniej niestosowne, to jest takie bardzo delikatne stwierdzenie. Po pierwsze dlatego, że ma to miejsce 11 listopada, czyli w Dniu Święta Narodowego Polaków i taka decyzja rządu jest wyrazem no, co najmniej niezręczności dyplomatycznej, ale również lekceważenia tradycji, powiedziałbym więcej, idei niepodległości Polski, idei niepodległości państwowej, suwerenności narodowej. Przecież 11 listopada, jak ojciec wspomniał, będzie kolejny potężny Marsz Niepodległości. Istnieje prawdopodobieństwo, że w tym dniu w związku z szczytem przyjadą do Warszawy różne grupy lewackie. Czy zatem organizatorom szczytu chodzi o to, by ulice Warszawy stały się tym tak ważnym dla Polaków, w tym tak ważnym dla Polaków dniu miejscem totalnej już rozruby? Czy to jest brak wyobraźni, czy raczej prowokacja? Osobiście oczywiście skłaniałbym się do tej drugiej tezy, że jest to działanie zawinione, ale no w tym szaleństwie jest metoda. Tym niemniej no chyba oczekujemy wszyscy, że premier jednak podejmie stosowne działania. Warto przypomnieć, że jeszcze w maju tego roku Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zwróciło się z wnioskiem do minister sportu Joanny Muchy o nieodpłatne udostępnienie Stadionu Narodowego na potrzeby imprezy kulturalnej, znaczy konkretnie koncertu muzycznego, patriotycznego w dniu właśnie 11 listopada 2013 roku, bo jest to jedyne miejsce, które może pomieścić tak dużą liczbę uczestników właśnie Marszu Niepodległości. I wtedy to rzecznik spółki zarządzającej Stadionem Narodowym powiedział, że termin jest już zajęty na potrzeby właśnie wspomnianego szczytu klimatycznego. A zatem no, premier Tusk miał bardzo dużo czasu, by przesunąć te obrady. Chociażby jeden czy też dwa dni. Konferencja klimatyczna ma się bowiem odbywać w dniach 11-22 listopada. I oto nagle 11 listopada to się rozpoczyna. A więc, no powtórzę, oczekujemy, że doprowadzi premier jeszcze mimo wszystko do przesunięcia tego terminu. Jeśli można jeszcze, ojcze, rzeczywiście każdy dzień przynosi niestety jakieś wydarzenia związane z rządami Platformy i to związane jest znów ze wspomnianą panią minister Muchą. Otóż najświeższe informacje są takie, że sąd nakazał Narodowemu Centrum Sportu, które podlega Ministerstwu Sportu i Turystyki, wypłatę odszkodowania spółce Ekstraklasa S.A. w wysokości 1,5 miliona złotych. A to się wiąże z tym, że w 2011 roku z polecenia właśnie ministra sportu pani Muchy Narodowe Centrum Sportu odwołało zupełnie bezpodstawnie mecz Superpucharu Polski na stadionie właśnie narodowym między Legią Warszawa a Wisłą Kraków. A zatem teraz wszyscy, my wszyscy podatnicy praktycznie zapłacimy za tę decyzję, zupełnie absurdalną decyzję właśnie pani Muchy, która zresztą wówczas jeszcze, o ile pamiętam, wypowiadała się, a kto te drużyny wskazał, jak gdyby nie znając w ogóle całego systemu rozgrywek o Puchar Polski, idei Superpucharu Polski. A więc spowodowane tą bezmyślną decyzją pani minister są znów straty wymierne. Wcześniej, jak pamiętamy, lekką ręką podarowano 6 milionów złotych na występ skandalizującej tak zwanej piosenkarki. To są kolejne.
To są te fakty i to, co pan tutaj nam naświetla, ale cały czas pytamy się, ja myślę, że ten 11 jakoś mi tak, czy nie tylko mi, ale no, ludziom patrzącym na tak troszeczkę na przyszłość leży na myśli. Dlaczego? No bo wtedy no, będzie okazja, żeby pewne rzeczy tutaj bardzo mocno wstrzymać. Czy marsze, czy ich rozległość, czy nawet odległość. Mówimy, że mogą być różne też grupy, które będą chcieli w tym dniu jakoś się też przyłączyć, czy albo osobno maszerować. I tu będzie okazja, żeby władze mogły to wszystko jakoś zmniejszyć. A poza tym, no to tak patrzymy, no 38-milionowy naród, centrum Europy, państwo, prawda, nie ma jakiegoś przedstawiciela, głosu, kogoś, kto mógłby taką datę wcześniej uzgodnić albo nawet przesunąć, bo przecież nie takie rzeczy się przesuwa, cały czas o tym mówimy.
Oczywiście.
Na tym polega, że ktoś jest mężem stanu, że ma środki, ma osoby, ma swoich, prawda, ambasadorów, którzy takie rzeczy załatwiają w ciszy gabinetu, bo tu nie trzeba jakiejś tam dyskusji, prawda, narodowej wstrzymać, że 11 to jest dla nas bardzo ważny dzień, 11 listopada.
Tym bardziej, że proszę ojca, te organizacje różne międzynarodowe, różne spotkania dyplomatyczne i tak dalej, no jest taka zasada, żeby się nie nakładały jakieś takie właśnie kongresy, konferencje z dużymi świętami państwowymi czy narodowymi. Także to jest zupełnie niewyobrażalna i głupia decyzja rządu. Konkretnie w imieniu rządu wówczas zgłosił to minister środowiska pan Marcin Korolec. No i to jest oczywiście, no można tutaj rzeczywiście różne teorie snuć. Wydaje się, że ta decyzja jednak wpisuje się w tę próbę zdezorganizowania, zepchnięcia no, największej właśnie takiej patriotycznej manifestacji cyklicznej, która ma miejsce 11 listopada. I to jest pewnie dalszy ciąg tych działań, które podejmowane były wcześniej, no w związku z jakimś takim, wręcz można powiedzieć, szkoleniem przyjazdu lewackich bojówek niemieckich, czy też później tymi marszami robionymi przez prezydenta Komorowskiego, tego patriotyzmu kotylionowego. Tym bardziej, że Marsz Niepodległości nie ma tylko wyłącznie charakteru historycznego, ale Marsz Niepodległości również podnosi problemy, które dotykają Polaków, którzy właśnie są doświadczani zastawą między innymi rządów Platformy Obywatelskiej.
Ciekawa sprawa, panie doktorze, jeszcze wrócę. No, taka próbka mała, ale to pokazuje. Pierwszy dzień sierpnia, prawda, cmentarz tutaj warszawski. No, widzieliśmy wtedy, że obecność osób, prawda, tych z pierwszych stron gazet ważnych w państwie, ich ochrona powoduje, że część tutaj patriotów, część kombatantów została odgrodzona. To też było pokazane, jak można, no, powiedzieć, poczuciem, potrzebą bezpieczeństwa, można wszystko wtedy nakazać, zakazać i zrobić, i ograniczyć. Więc tym bardziej właśnie ten 11 potrzebował takiej przestrzeni i takiego, prawda, patrzenia bardziej szerokiego. Bo pierwsze, tak, to co było na Powązkach, to było takim dowodem, prawda, na to.
Tak, oczywiście. No, wspaniałe zachowanie znów ludności, młodych ludzi na ulicach Warszawy o godzinie 17, odpalanie racy w zasadzie przy wszystkich rondach warszawskich. Później także właśnie udział w innych uroczystościach. I te uroczystości społeczne no, pokazały też jak gdyby wolę i siłę tej tradycji, wolę właśnie przywiązania do idei tej niepodległości, do patriotyzmu, szczególnie właśnie przez młodych ludzi. Natomiast zachowanie władz, o których ojciec mówi, no to po prostu rzeczywiście jest takie odgradzanie się, no ale przypomnijmy sobie chociażby też Kongres Platformy Obywatelskiej nie tak dawny, w którym były zaangażowane bardzo liczne siły policji.
Jakieś zasieki betonowe
zasieki,
właściwie.
Tak, także,
to było w Katowicach. Natomiast tutaj, tak.
Na początku pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent jest zadowolona i tak dalej, ale oni naprawdę żyją w swoim wyizolowanym, wirtualnym świecie. To tak się nie da. Ja proszę ojca, trudno przesądzić oczywiście, jaki będzie wynik referendum. Na pewno ci, którzy pójdą w zdecydowanej większości, a w absolutnej większości wypowiedzą się za odwołaniem obecny prezydent. Natomiast no, być może tutaj jakby nawoływanie do tego bojkotu de facto referendum przez przedstawicieli przecież dwóch najwyższych przedstawicieli państwa polskiego. Jest oczywiście skandaliczne i no, może niestety przyniesie ewentualnie te rezultaty, ale to naprawdę zwycięstwo będzie zwycięstwem Pegasusowym. No już się taka akcja rozpoczęła wśród tak zwanej inteligencji warszawskiej, czy Urzędu Inteligencji i tak zwanych elit, którzy już zapowiadają, nazwisk nawet nie warto przytaczać, to są te tak zwane TVN-owskie autorytety, które już zapowiadają, że w referendum uczestniczyć nie będą.
No to teraz będzie taka lista, tak. Będą się dopisywać, a już te listy znamy. W każdym razie ja też mi się bardzo podoba zachowanie właśnie naszych też tutaj zwykłych ludzi obecnych, chociażby wtedy 1 sierpnia poprosił tam generał Ściborzelski o ciszę, rzeczywiście nie dali się sprowokować, mimo że wcześniej ktoś tam nazwał motłochem ich, czy jeszcze gorzej, nie będę powtarzał na antenie naszego radia. Panie doktorze, dziękuję bardzo za wypowiedź.
Dziękuję.
Pozdrawiamy serdecznie, no i do tych spotkań, które przed nami. Pan doktor Krzysztof Kawęcki, historyk, był naszym gościem.